Podcast Polskiego Radia.
Wpisali mu dawkę taką samą, jak wpisali wszystkim innym. Dokładnie te same wartości całej ekipie wpisali, mimo że różny czas spędzali, więc nie mogli mieć tych samych wartości. On zmarł na nowotwór kilka lat potem.
Brali wszystkich młodych po wojsku. Byłem ochotnikiem. Można było tam zarobić 10-krotnie więcej niż miesięcznie można byłoby zarobić na fabryce. Pojęcia nie miałem zielonego, co to jest radiacja, atom, czym to grozi.
Dlaczego ty przeżyłeś? Przecież ty byłeś na dachu, pochłonąłeś tą dawkę gigantyczną. Wiesz, może dlatego, że mnie popijawy wyciągnęły. Potem były różne teorie, że alkohol, wino, wódka pomagają zwalczyć radiację.
Ta scena, kiedy spada śmigłowiec, który leci nad reaktorem numer 4, promieniowanie było tak silne, że ci piloci momentalnie zmarli. Rzeczywiście doszło do katastrofy śmigłowca, ale jej przyczyną było to, że wirnik śmigłowca wplątał się w jedną z lin, która wówczas tam się znajdowała.
Czarnobyl był skonstruowany przez grupę specjalistów, bardzo zdolnych, ale którzy zrobili błędy i tych błędów nie można było wykryć, bo wszystko było tajne.
Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czajarek. Zapraszam. Wokół katastrofy w Czarnobylu narosło wiele mitów. Jedni mówią, że zginęły setki tysięcy osób, inni, że ofiar było zaledwie kilkadziesiąt. W czasach Związku Radzieckiego wszystko było utajnione. Za zdradzanie sekretów Czarnobyla szło się na wiele lat do łagru. Później w grze pojawiły się wielkie pieniądze. Chcesz być bezpieczny? To płać, a my i tak nie powiemy ci dalej całej prawdy. W Polsce część z nas pamięta gorzki smak płynu Lugola. Wypiło go 18 milionów osób. Czas pokazał, że była to dobra decyzja. Ale też zatrzymaliśmy budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej, bo Żarnowiec stał się Żarnobylem. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Odcinek drugi. Zaczynamy.
Do katastrofy doszło o godzinie 1.23 26 kwietnia. Był to skutek nieudanego testu bezpieczeństwa. I tak naprawdę od samego początku nawet załoga elektrowni nie zdawała sobie sprawy z tego, co się wydarzyło. Operatorzy, kierownik zmiany Anatolij Diatłow, a później w ślad za nimi dyrektor Wiktor Prychanow byli przekonani, że reaktor przetrwał, że reaktor jest nietknięty. Takie dosłownie wyrażenie znajdujemy w pierwszej notatce, która trafiła do Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, że reaktor działa i jest dalej chłodzony. Panowało przekonanie, że elektrownie jądrowe są tak bezpieczne, że nic takiego nie może się wydarzyć. Więc nikt takiej myśli nawet nie dopuszczał, że katastrofa ma aż taki wymiar, aż taki rozmiar.
Mówił dr Kamil Dworaczek, autor książki o konsekwencjach katastrofy czarnobylskiej. Czy zwróciliście uwagę na to, że tej pechowej nocy miano, o ironio, przeprowadzić w Czarnobylu test bezpieczeństwa? Zacznijmy od pytania, czemu ten test robiono o tak dziwnej porze, w czasie, gdy w sterowni była najmniej wykwalifikowana zmiana.
Miano go przeprowadzić 25 kwietnia, to był piątek. Przekładano, zrobiła go zmiana absolutnie nieprzygotowana. Trzecia zmiana, jak gdyby kolejna, bo miała jedna przeprowadzić, no potem druga była trochę tam, poprzednicy jej coś powiedzieli, o co chodzi. No a przyszła o północy trzecia zmiana, no która po prostu chciała jak najszybciej mieć to z głowy, bo oni wszyscy chcieli iść do domu, dlatego że im się zaczynało dwutygodniowy okres połączony z Wielkanocą Prawosławną, z 1 majem i z Dniem Zwycięstwa. I ten reaktor miał iść w ogóle na remont, taki planowy jak gdyby. Taki. I oni wszyscy chcieli wreszcie mieć to z głowy, iść do domu i zacząć spokojnie świętować, a świętowało się w sposób tradycyjny w tym kraju, czyli po prostu. Wiesz, to świętowanie dla niektórych zaczęło się wcześniej, bo szef straży, taki Leonid Tylatnikow, jeszcze potem bohater Związku Radzieckiego i Ukrainy, dowódca tych strażaków. Ja mówię, słuchaj, dlaczego ty przeżyłeś, jak się tam spotykaliśmy potem? No przecież ty byłeś na dachu, prawda? Ty pochłonąłeś tą dawkę gigantyczną. A on sobie żartował, mówił, wiesz, może dlatego, że mnie z dobrej popijawy wyciągnęli, bo tam z kolegami mieli wieczorem, nocną imprezę właśnie taką, przed długim weekendem i po prostu przyjechała do niego gazik policyjny, prawda, żeby szefa strażaków zawieźć. On mówi, wszedłem na ten dach, mówi, ale w takim stanie trochę podkręcony, dlatego potem były różne teorie, że no alkohol, wino, wódka pomagają zwalczyć radiację.
W to, że alkohol chroni przed promieniowaniem, wiele osób, nie tylko w Rosji, wierzy niestety do dziś.
To relacja Waldemara Siwińskiego, jedynego Polaka, który wtedy tam był, a później jako jedyny obserwował czarnobylski proces. O co chodzi z tym testem bezpieczeństwa, który uparcie próbowano zrobić tej nocy? Jak to można wytłumaczyć?
To jest tak. Reaktor atomowy jest źródłem ciepła, prawda? Źródłem ciepła, które ogrzewa parę wodną. Ta para wodna napędza turbiny. Te turbiny generują prąd. I teraz największą katastrofą, jaką się zakłada, że może dojść w reaktorze, to jest utrata czynnika chłodzącego, czyli że następuje pęknięcie tego rurociągu transportującego parę wodną i reaktor przestaje być chłodzony. I wtedy bardzo krytycznym parametrem jest, ile mamy czasu na uruchomienie systemów zasilania reaktora, czyli żeby, bo reaktor korzysta też z energii elektrycznej na własne sterowanie. To jest oczywiście mikroskopijna ilość energii elektrycznej w stosunku do tego, co produkuje jako elektrownia jądrowa, ale no, potrzebuje trochę energii elektrycznej na własne działanie. I w związku z czym problem jest taki, że w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś sytuacji awaryjnej, może nawet nie takiej maksymalnej, ale w ogóle do sytuacji awaryjnej, to jest pytanie, jak długo już nie napędzane te generatory energii elektrycznej, tylko obracające się swoją inercją, prawda, czyli wytracające swój bieg, są w stanie produkować energię elektryczną na potrzeby własne reaktora. I ten czas jest wykorzystany na to, żeby uruchomić zasilanie awaryjne, które zasili potrzeby własne elektrowni.
Czyli ten test był po to, by sprawdzić, ile mamy czasu na uruchomienie awaryjnego zasilania chłodzenia reaktora, gdyby teoretycznie stało się coś złego. Tłumaczy to profesor Jerzy Mietelski z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk z Krakowa. To test, który obowiązkowo robi się w każdej elektrowni atomowej na całym świecie. Tylko nie wiem, czy wiecie, że taki test powinien być zrobiony od razu, a nie dopiero po kilku latach. Dlaczego w Czarnobylu było inaczej?
Przepisy wymagają, aby taki test był wykonany przed uruchomieniem reaktora. Natomiast w systemie komunistycznym była moda oddawania rzeczy przed terminem i za to oddawanie przed terminem pracownicy uzyskiwali premię. I tutaj uzyskano to oddanie przed terminem przez to, że zrezygnowano z tego testu bezpieczeństwa przeprowadzenia go przed uruchamianiem dwa lata wcześniej, czyli w 1984 roku. Przesunięto to na moment wyłączania reaktora, dlatego że tam warunki początkowe są takie, że chodziło o to, żeby ten punkt startowy był z małej mocy, bo wtedy ma najmniejszy zapas tej energii jest zgromadzony w ruchu kinetycznym, czyli w obracaniu się tych generatorów w inercji.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz. W Związku Radzieckim ją skrzętnie ukrywano. A to o Czarnobylu powinniście wiedzieć. Bo to nie był taki zwykły reaktor. Oficjalnie miał robić prąd, ale nieoficjalnie...
To jest taka konstrukcja, która umożliwia otrzymywanie plutonu do celów wojskowych, a pracuje w sektorze energetycznym, czyli to jest jakby dwa w jednym, bo to jest reaktor o szczególnej konstrukcji, to znaczy takiej, w której można wyciągać w każdej chwili pręty paliwowe, żeby uzyskać pluton do celów militarnych, czyli do uzyskania bomby jądrowej. Także krótko mówiąc, te reaktory RBMK, reaktory w Związku Radzieckim opracowane, one nie były eksportowane, dlatego że one właśnie umożliwiają produkcję plutonu do celów wojskowych. Było wiadomo, że one są trochę niebezpieczne, w sensie takim, że konstruktorzy wiedzieli o tym, że one są właśnie niestabilne w obszarze pracy z małą mocą, i to spowodowało ostatecznie też tą utratę kontroli nad reaktorem.
Mówiąc krótko, coś za coś. Możliwość produkcji plutonu do bomb atomowych wymusiła zmiany w konstrukcji samego reaktora. Był trudny w obsłudze, miał też mniejsze osłony, bo jakoś te pręty z plutonem na bomby trzeba było co kilka miesięcy wyciągać. Bardzo dosadnie opisał to kilka lat temu profesor Andrzej Strubczewski, polski ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z Wiednia.
Rozwiązania, które były w Czarnobylu, były wzorowane na rozwiązaniach wojskowych i były tajne, ściśle tajne. W Polsce, czy w Czechach, czy na Węgrzech eksperci nie wiedzieli, jakie są, i Rosjanie odmawiali wszelkich informacji o tym, a w samym Związku Radzieckim też była to sprawa tajności. Czarnobyl był skonstruowany przez niewielką grupę specjalistów, bardzo zdolnych, ale którzy zrobili błędy i tych błędów nie można było wykryć, bo wszystko było tajne.
Wróćmy do pechowej nocy z piątku na sobotę, z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Do Czarnobyla. Po północy zaczyna się odkładany od wielu lat test bezpieczeństwa. Moc powinna być powoli zmniejszana, ale w połowie testu Nagle dzwoni dyspozytor z Kijowa i każe moc zwiększyć, bo zwyczajnie gdzieś brakuje w tej chwili prądu.
Ten eksperyment był robiony przez już dość zmęczonych ludzi po północy. Reaktor w ogóle powinien pracować ze stałą mocą. Znaczy jak reaktor pracuje ze stałą mocą, to jest w miarę wszystko przewidywalne i po prostu nic złego się nie powinno dziać. Są warunki równowagowe, to znaczy produkują się te same substancje z rozszczepienia, w ten sam sposób pochłaniają neutrony, w związku z tym wszystko jest tak naprawdę, nie wymaga ingerencji, prawda? Raz ustawione działa. Tutaj oni raz zmniejszyli tą moc do poziomu tam 30 MW, co zaburzyło te warunki wewnątrz reaktora. Potem podkręcili z kolei ten strumień po sygnale od dyspozytora mocy, że muszą przerwać robienie tego eksperymentu i wrócić do normalnej operacji. I ten reaktor był, jakbym tak powiedział, trochę rozbujany. Żeby to skompensować, wyciągnęli pręty sterujące. Wyciągnęli tak, świadomie, to znaczy błąd tego operatora, polegający na tym, żeby wyciągnął więcej prętów niż dopuszczała to instrukcja.
Operator wyciągnął więcej prętów, bo reaktor albo dziwnie szybko tracił, albo dziwnie szybko nabierał mocy. Dużo szybciej niż działo się to zawsze do tej pory. Tylko że teraz, dosłownie w czasie kilku sekund, przyrządy pomiarowe zaczęły wariować. Czegoś takiego nigdy tu wcześniej nie widziano. Odczyty przeczyły sobie nawzajem. Nie było czasu na żadne narady, konsultacje, ani na szukanie porad w instrukcji. Przerażony dyspozytor próbował przerwać test i wsunąć pręty ponownie. Ale było już zwyczajnie za późno. 23 minuty po pierwszej w nocy zmieniła się historia.
Oni nie wiedzieli, co się stało. W związku z tym, po pierwsze, dalej pompowali wodę, choć oczywiście ona tylko się potem zbierała w basenach, gdzieś tam potem był dramat, czy czasem nie wybuchnie, jak wejdzie tam pod rozgrzane stanowisko reaktora, ale po prostu nie wiedzieli, a oni też biegli, dlatego że chcieli no sami zobaczyć, bo nie wierzyli, prawda? On był na zmianie, on nacisnął jedną czy drugi tam przycisk, to wybuchło, a to nie miało prawa wybuchnąć. W związku z tym oni tam biegali i zaglądali. No i to wystarczyło zajrzeć na chwilę do tego kratera, a to były strumienie neutronów i w ogóle wszelkich innych tam rodzajów promieniowania, które się wydzielało, takie, że no wystarczało minutę, dwie, jak gdyby się popatrzeć i potem to się odbijało. Dużo rozmawiałem z takim chłopakiem, który tam był maszynistą i on mówi, że oni byli też w hali maszyn, czyli tam, gdzie te turbiny gigantyczne się kręciły, on był na dyżurze. Potem pobiegli pomóc tym bliżej czwartego bloku. On dostał polecenie tam z kolegą, żeby pobiegli i sprawdzili konstrukcję wokół reaktora tego gigantycznego kotła. I on mówi, oni biegali, no, notowali takim flamastrem czy ołówkiem chemicznym na białym kombinezonie różne poziomy tam na różnych piętrach. I on mówi, no ale potem widzę, że tam dalej jest, brakuje ściany już i się zatrzyma. Mój kolega pobiegł i zajrzał, mówi, ja żyję, no on nie miał tego szczęścia, czyli rzeczywiście to było otwarty krater, jak gdyby, prawda, dziejący tym wszystkim.
Wiele osób zadaje w tym miejscu oczywiste pytanie, czy w sterowni albo tuż obok nie było mierników promieniowania? Przecież ich wskazania wyjaśniłyby prawie wszystko.
Oni mieli oczywiście dozymetry, te takie DP5, takie wojskowe, takie o dużych zakresach, no ale się okazało, że były schowane w takim bunkrze obrony cywilnej. Tam była kłódka, tam była taka na plastelinie taka plomba i nikt się nie odważył, żeby po prostu rozbić jedno i drugie. A jakby był jeden, tam by było 2-3 dozymetry, mieli różni ludzie i przychodzili, że mówią, słuchajcie, ale to jest 800 rentgenów, tutaj jest tyle, to ich wyganiano, no że są tutaj, no, panikiory, to znaczy panikarze, którzy tutaj, prawda, no wpadli w coś.
Tyle Waldemar Siwiński. Z punktu widzenia profesora Jerzego Mietielskiego wyglądało to tak.
Dość późno się zorientowali, to znaczy, że był taki moment, kiedy zaczęli obserwować, ale to jest bardzo szybki proces, prawda? Znaczy, jeżeli reaktor traci ten ksenon i zaczyna wrzastać strumień neutronów, to jest powielenie już lawinowe i oni wtedy się zdecydowali na przerwanie robienia eksperymentu, na wrzucenie prętów sterujących, żeby to zgasić, ale te pręty sterujące jeszcze też miały tam taki numer, że miały, żeby zmniejszyć tarcie, to miały taką wkładkę grafitową i w momencie, kiedy one zaczęły się tam wsuwać, to ten grafit przyczynił się do zwiększenia strumienia neutronów, a potem już wszystko się odkształciło termicznie i te pręty ostatecznie nie wlazły tam, gdzie powinny wejść, prawda? Czyli, bo tu już wtedy reaktora nie było praktycznie rzecz biorąc, uległ całkowitej dekonstrukcji. Jest tam taki moment na pewno, w którym już wiedzieli, że idzie wszystko w bardzo złym kierunku i niewiele da się zrobić.
Wydaje się, że tej nocy strach dosłownie sparaliżował wszystkich w sterowni. Choć trudno w to uwierzyć, ale wbrew temu, co już nawet zwyczajnie było widać, dosłownie przez kilka godzin dyrekcja elektrowni raportowała, że nic bardzo strasznego się nie stało. Doktor K. Kamil Dworaczek.
W pierwszych godzinach nie było w ogóle świadomości o tym, że reaktor nie istnieje, że w powietrzu znalazły się radioaktywne pierwiastki, które wędrują najpierw po najbliższe okolice, a później tysiące kilometrów dalej. No i przez te pierwszych kilka godzin na pewno tej świadomości nie było i takie też informacje utrzymał najpierw Mikołaj Ryżkow, premier Związku Sowieckiego, który zadzwonił z kolei do sekretarza generalnego partii, czyli Michaiła Gorbaczowa. Około 6 rano 26 kwietnia Gorbaczow, mając informację, że doszło do awarii, doszło do wypadku, stwierdził, że nie ma aż tak pilnej potrzeby nagłych działań w sensie zwoływania na przykład biura politycznego, i to zostało zapowiedziane na 28 kwietnia, czyli na poniedziałek. Pamiętajmy, że trwał weekend. Więc w poniedziałek biuro polityczne miało dopiero zająć się tą sprawą. Niemniej podjęto decyzję o tym, że zostanie stworzona specjalna komisja rządowa, która po prostu pojedzie na miejsce i zbada, co się stało. Na czele tej komisji stanął Borys Szczerbina, wicepremier Związku Sowieckiego. Weszli do niej przedstawiciele różnych ministerstw, specjaliści od fizyki jądrowej, między innymi Walerii Legasow, czyli zastępca dyrektora Instytutu Energii Atomowej imienia Kurczatowa. Podpowiadał, co należy zrobić, żeby zaradzić tej sytuacji, żeby chociażby zmniejszyć pożar w reaktorze numer 4. Zresztą jest to też znana postać dzięki serialowi HBO Czarnobyl. No i kiedy ta komisja przyjeżdżała na miejsce w okolice elektrowni, zorientowała się, że sytuacja jest dużo poważniejsza niż przedstawiał to chociażby dyrektor elektrowni. Kilkoro z nich miało okazję też przelecieć śmigłowcem nad zniszczonym reaktorem, więc wtedy wszystko tak naprawdę stało się jasne. Tutaj też rolę odegrał szef wojsk chemicznych, generał Pikałow, który dysponował już odpowiednimi dozymetrami, bo te, w którym dysponowała elektrownia, one miały dostatecznej skali, stąd też podawano zaniżony, zafałszowany poziom skażenia. Pikałów podjechał pod elektrownię specjalnym pojazdem, który był dostosowany do badań skażeń radioaktywnych, miał odpowiednie przyrządy pomiarowe, no i zmierzył, że ten poziom radioaktywności jest dużo, dużo większy niż wcześniej podawał Wiktor Bryuchanow, więc 26 kwietnia w ciągu dnia tak naprawdę przed członkami komisji rządowej odsłania się skala problemów, odsłania się prawdziwa skala tej katastrofy.
Od tego momentu eksperci od promieniowania wiedzieli, że trzeba jak najszybciej zacząć ewakuację ludzi. Ludzi z okolic elektrowni. Borys Tynka, autor książki o sekretach Czarnobyla. Dziś przewodnik po skażonej strefie.
Władze radzieckie bardzo długo bały się podjąć decyzję, aby ogłosić oficjalną ewakuację. To była poważna decyzja, ale w końcu ją podjęto. Podjęto ją w nocy z 26 na 27. Od godziny mniej więcej 12 z miejskiego radiowęzła pani Nina Mielnik, nawet jest znane imię i nazwisko kobiety, która ten komunikat przekazała z radiowęzła. Kilkakrotnie mieszkańcy zostali poinformowani o czasowej ewakuacji. To jest bardzo ważne, bo oni właśnie słysząc słowo czasowa, byli święcie przekonani, że faktycznie za kilka dni oni do tych swoich domów wrócą. Oni usłyszeli, że mają wziąć ze sobą niezbędne przedmioty, troszeczkę jedzenia, mają pozamykać okna, mają wyłączyć prąd, zamknąć wodę, więc no takie komunikaty. Część osób musiała sobie zdawać sprawę. Ja bardzo często, tak zawsze przed oczyma mam ten film, gdzie nagrywany w pierwszych tych godzinach 26 kwietnia już w Prypeci, gdzie widzimy matkę z dzieckiem, matkę z wózkiem spacerującą po ulicy Prypeci, gdzie zaraz obok przejeżdża jakaś polewaczka, która specjalnym płynem polewa te ulice i widzimy milicjantów chodzących w skafandrach, prawda, w maseczkach ochronnych. Być może wiele osób to lekceważyło, być może wiele osób pomyślało, że a zbliża się majówka, pewnie chcą nam tą naszą Prypeć wysprzątać, prawda?
Pamiętacie serial HBO o Czarnobylu? Tam jeszcze w nocy ludzie idą na taki most, by obserwować łunę nad elektrownią. Na ich głowy sypie się radioaktywny śnieg. Powstaje legenda o moście śmierci. Ciekawe, czy tak samo jak ja daliście się nabrać na tę scenę.
Rozmawiałem z wieloma przewodnikami na ten temat. Próbowałem doszukać informacji takich najbardziej wiarygodnych dotyczących, dlaczego ten most nazywa się Most Śmierci, bo on się nazywa Most Śmierci nawet nieoficjalnie. On biegnie nad stacją kolejową Janów, nad tymi torami kolejowymi. Nikt nie był w stanie mi potwierdzić, że coś takiego miało miejsce. No, wybuch miał miejsce o godzinie 1:23, prawda? To był środek nocy, ludzie spali. Wprawdzie odległość Prypeci od elektrowni jądrowej no nie jest jakoś zbyt specjalnie daleka, bo to są raptem 3 kilometry, ale naprawdę trudno sobie wyobrazić, aby nagle o godzinie 2 w nocy, nie wiem, mężczyzna otworzył lodówkę, wyciągnął butelkę wódki, wziął dziecko do wózka i poszedł na most.
A co mówili ci, którzy tam wtedy byli? Irena Linkiewicz i Irena Piłatowska nagrały po latach kilka takich relacji. Powstał z tego reportaż Krajobraz po naświetlaniu. Jest w archiwum Polskiego Radia.
Leciał taki duży snop iskr.
Pożaru już nie było.
Nie tylko lekarze. Nikt nie był na to przygotowany.
Ktoś musiał to robić. Ktoś musiał zrzucać radioaktywny grafit. Nawet japońskie roboty tam nie weszły.
Pamiętam, wybierano ochotników.
Musieli
wejść po drabinie, łopatą zrzucić grafit i szybko zbiec na dół. Mieli bardzo mało czasu, bo na dachu było silne promieniowanie.
Brano młodych chłopców ze szkół pożarniczych, którzy to wszystko robili pełni zapału. Mieli po 18-19 lat młodzi. Już pierwszego dnia miałem ból głowy i nudności. Gorzej było trzeciego, czwartego dnia.
Straszne uczucie, kiedy nie możesz pomóc człowiekowi. Nie zapomnę pracownika elektrowni Pusygina, który trafił z trzecim stopniem choroby popromiennej. Umierał, a my nic nie mogliśmy dla niego zrobić. Nie daj Bóg tego doświadczyć.
Jest człowiek, który od lat jeździ tam regularnie, a łączny czas spędzony w Czarnobylu liczy już w lata. To Krystian Machnik, przewodnik, autor m.in. książki Ostatni ludzie Czarnobyla.
Poznałem osobę, która nosiła silnie skażone radioaktywnie ubrania tych strażaków, którzy trafili do czarnobylskiej elektrowni jądrowej i gasili po prostu ten płonący energoblok, płonący reaktor. Oni zostali silnie skażeni radioaktywnie, silnie napromieniowani, poumierali na chorobę popromienną, na silne objawy choroby popromiennej. I kiedy oni trafili do szpitala w Prypeci, Prypeć to jest to miasto 3 km od czarnobylskiej elektrowni jądrowej, kiedy tam trafili, jedna z pielęgniarek zrozumiała, że ich ubrania są silnie skażone radioaktywnie i narażają po prostu kolejnych. Zrzuciła je z nich, zanieśli do piwnic, bo tam nie zagrażały nikomu, tam się żaden personel nie kręcił, tylko co najwyżej woźny, tak? Poznałem jedną z tych pielęgniarek, była mieszkanką Prypeci, pracowała w szpitalu, widziała tych strażaków, przyjmowała ich, pani Walentyna, i ona opowiadała, jak to wyglądało. Dostała objawy choroby popromiennej, miała poparzenia radiacyjne na dłoniach, tymi dłońmi gołymi nosiła te ubrania, miała omamy radiacyjne, zamykała oczy, widziała różne dziwne rzeczy, trafiła do kliniki w Kijowie, no i dożyła 78 lat i jak to ona powiedziała, miała wtedy lat 33, myślała, że jej życie się kończy i nie sądziła, że dożyje 78, a tu proszę, a żyje dalej.
Teraz coś, co wielu zaskakuje, bo obok strasznych opisów koszmarnych śmierci na chorobę popromienną są też tacy, którzy tam byli i żyją. Aż się chce zapytać, jak mógł zdarzyć się taki cud? A takich osób jest więcej.
Tutaj mowa o tych, którzy weszli pod elektrownię, w zasadzie do elektrowni, do piwnic, którzy mieli wypuścić wodę. Było hasło, że grozi to kolejnym wybuchem. Groziło to kolejnym wybuchem nie o charakterze jądrowym, tylko po prostu wybuchem, który znowu by rozsadził czwarty energoblok i znowu doszłoby do rozniesienia pyłu radioaktywnego. Tak, oni przeżyli jeszcze wiele lat. Jeden z nich zresztą został pod koniec ubiegłego roku ranny w wyniku uderzenia rosyjskiego drona. Uderzył w sąsiednie mieszkanie, gdzie zginęła matka jednej z ofiar Czarnobyla, Walerego Chodemczuka. Natomiast tak, no mnóstwo z tych ludzi, ci co na przykład biegali po dachu i mieli za zadanie zrzucić resztki reaktora tak naprawdę przepaść z łopatami, mieli tam od 40 sekund do bodajże minuty, żeby na wykonanie zadania, większość z nich przeżyła. Tylko teraz pojawia się problem, bo na przykład znam żonę jednego z takich likwidatorów i to jest właśnie babuszka Maria z wioski Kupowate. I ona wspominała, że tam pracował. Pisali mu dawkę w dokumenty taką samą, jak wpisali wszystkim innym. Dokładnie te same wartości całej ekipie wpisali, mimo że różny czas spędzali, więc nie mogli mieć tych samych wartości. No i on zmarł na nowotwór już kilka lat po tym.
Pamiętacie z poprzedniego odcinka opowieść Ludmiły Ignatienko? Żony strażaka, który w nocy pojechał gasić pożar. Jej męża po napromieniowaniu wraz z kolegami szybko przetransportowano samolotami do Moskwy. Oni już nie mieli tyle szczęścia.
Następnego dnia leżeli już osobno, każdy w oddzielnej sali. Zabroniono im wychodzić na korytarz, obcować. Tam, gdzie leżeli, obkładano szkłem ściany z lewa, z prawa i piętro nad nimi. Innych wynieśli, ani jednego chorego. Pod nimi, nad nimi. Trzeciego 3 dni mieszkałam u moskiewskich znajomych. Gotowałam rosół z indyczki na 6 ludzi, chłopców 6, co dyżurowali w tę noc. Waszczuk, Kibiennok, Titiennok, Prawik, Tiszczura. Dzisiaj dziwię się znajomym, na pewno bali się. A jednak pozwalali. Bierz garnek, miskę, wszystko, co potrzeba. I jak on? Co u nich? Będą żyć? Po 3 dniach powiedzieli, że można mieszkać w hotelu dla służby szpitalnej. Boże, co za szczęście. Ale tam nie ma kuchni. Jakże im gotować? Już nie trzeba. Ich żołądki przestały przyjmować pokarm. Zaczął się zmieniać. Każdego dnia widziałam innego człowieka. Oparzeliny wychodziły na wierzch, na ustach, języku, policzkach. Małe plamki rozrastały się. Płatami schodziła skóra białymi błonami. Kolor twarzy, kolor ciała, siny, czerwony, szarobury. On leżał już nie w zwyczajnej sali, ale w specjalnej kabinie, za przeźroczystą folią, tak przysposobioną, aby nie wchodząc pod nią dawać zastrzyki, stawiać nocnik. Było z nim tak źle, że nie mogłam odejść na minutę. Bo nieustannie, Lucia, gdzie jesteś, Lucinka? Stolec 25-30 razy na dobę, z krwią, śluzem. Skóra zaczęła trzaskać na rękach, nogach. Wszystko pokryło się wrzodami. Kiedy ruszał głową, na poduszce zostawały kępki włosów.
Zmarłych chowano pod Moskwą na specjalnej kwaterze. Pojechał tam wtedy Waldemar Siwiński.
Tam z tej kwatery czarnobylskiej zrobiono no, takie coś jak pod murem Kremla, prawda? Czyli wielkie marmury, jakiś taki pomnik, taka chmura atomowa gdzieś tam człowiek. Czyli teraz zrobiono z tego takie miejsce no, bardzo monumentalne. Natomiast wtedy no, to były po prostu ogrodzone takimi betonowymi krawężnikami, jak gdyby zarys mogiły i w środku była taka płyta lastryko i tutaj były to, co mnie interesowało, imię, nazwisko i data śmierci. Ta śmierci była bardzo ważna, dlatego, że to pokazywało, ja odtworzyłem sobie, co oni robili, jak gdyby, gdzie kto był, no strażak, no strażacy ginęli pierwsi, no bo oni byli na dachu i chodzili po tej brei uranowej tak naprawdę, bo to przecież tam był rozprysk całej zawartości reaktora, prawda, nie wchodząc w szczegóły i to było takie, potem to się wtopiło w taki bitum, asfalt i to rzeczywiście, to jest to, co potem zrzucało jak gdyby wypuszczając te bioroboty, czyli żołnierzy tam na kilka minut. No pierwszy zmarł bodajże 12 maja, prawda, czyli to były te największe dawki. I oni umierali tak właśnie od maja do czerwca. Tam ostatnia zmarła taka strażniczka przemysłowa, która nie była w środku, no ale trzymała straż przemysłową przy jakimś magazynie na zewnątrz, kobieta starsza i on to po prostu naświetliło, więc ona zmarła w połowie lipca. Bo to pokazywało też, po pierwsze, kto tam zginął, prawda, no bo potem żeśmy mówili, no dobrze, no ten jest strażak, bo oficjalnie podano tylko w prasie nazwiska strażaków, no bohaterskich strażaków, prawda, zdjęcia te takie w mundurach jak gdyby takich służbowych. To było w takim, no ktoś zginął, no ale prawda, bohaterstwo, to było w takim stylu trochę Dzień Zwycięstwa, prawda, w Rosji. Ci strażacy, ich nazwiska były znane, no, a reszta była absolutnie nieznana, bo to jeden był operatorem, bo kto tam zginął? Najpierw strażacy, którzy byli na dachu, bo oni, rzeczywiście na nich to poszło. Po drugie, kilku operatorów z tej sterowni bloku czwartego, dlatego, że ich Diatlow, ten szef, posyłał, żeby oni sprawdzili, co się dzieje. Bo oni nie wiedzieli, co się dzieje. Przecież jak to wybuchło, no to sterownia była taka sama, prawda? Tylko światełka się więcej świeciło, jak gdyby światełek tego wszystkiego.
W archiwum Polskiego Radia znalazłem też inne nagranie. Człowieka, który dobrowolnie pojechał w miejsce katastrofy. Do pracy. Jesteście ciekawi dlaczego? To ważna rozmowa, bo pokazuje kulisy i to, jak Moskwa werbowała ludzi do tego miejsca.
Pan Dmitrij Łysenko, witamy.
Dzień dobry.
Co pan tam robił?
Zajmowałem się budowlanką.
Czy pan tam był dlatego, że pan musiał być, czy
nie,
był pan ochotnikiem?
Nie musiałem tam być, byłem ochotnikiem. Można było tam zarobić.
Dużo?
10-krotnie więcej niż miesięcznie można byłoby zarobić na fabryce.
A czy pan wiedział, dokąd pan jedzie i gdzie pan pracuje?
No nie dawałem sobie sprawy, że po prostu, że tak tragicznie to wszystko będzie wyglądało tam.
A czy wiedział pan, że jedzie pan w miejsce katastrofy atomowej?
Tak, widziałem. Dlaczego nie? Pojęcia nie miałem zielonego, co to jest radiacja, atom. Czym to grozi? W sumie nie bałem się, bo jeżeli by się bałem, to by nie pojechałem.
O czym panowie rozmawiali po pracy? O czym
po pracy? Rozmawiali? Po pracy każdy sobie marzeniami. Jak zarobię, to kupię sobie samochód. Jak zarobię, kupię sobie mieszkańko jakieś. No takie każdy o swoim.
A czy rozmawiali panowie o tym, jak długo będzie się jeszcze żyło? Po nie, pracy tam?
Takich rozmów nie było.
A ilu kolegów pan stracił?
7 już nie żyją, ale było dużo więcej tam znajomych. Dlatego, że brali wszystkich młodych po wojsku.
Byli panowie w jakiś sposób specjalny wyposażani? Byli panowie badani na bieżąco?
Nie.
Poziom radiacji czy był sprawdzany?
Nic nie było. Pracowałem tam w prawie więcej niż rok. Tylko jedno było zastrzeżenia do nas i to tak tylko doradzali nam po 15 dniach wyjeżdżać do domu. Też na jakiś czas, na tydzień czasu odpocząć sobie i później można było wracać znowu do pracy. Nikt nas nie badał, żadnych nie było.
A panowie się nie dopominali o coś takiego?
Było tak, że no jasne, że się dopominaliśmy, żeby nas tam zmierzyć tą radiację, ile tam mamy promieni, czy tam można, czy nie można. Mówili, że można, jeżeli by nie, to was by tam nie posłali. No i na tym się wszystko kończyło.
Pojechałby pan tam jeszcze raz?
Teraz już nie. Widzimy wszyscy, co jest, jakie są skutki tego wszystkiego. Już żaden pieniądz już tego nie wynagrodzi, także nie, już stanowczo nie.
Dmitrij Łysenko, jak słychać, świetnie mówi po polsku, a ta historia mogła być kiedyś nagrana tylko dlatego, że Dmitrij wyjechał z rodziną na stałe na zachód. W Rosji za taki wywiad nawet dziś miałby poważne kłopoty. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Moskwy. 1986 rok. Tuż po wybuchu w Czarnobylu. Mija sobota, niedziela, poniedziałek, a władze Związku Radzieckiego ciągle milczą i myślą, co komu można powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę. Pierwszy komunikat jest publikowany we wtorek, w momencie, jak już są ofiary śmiertelne. I to nie jedna.
28 kwietnia doszło do posiedzenia biura politycznego i jedną z podstawowych rzeczy, o której dyskutowano, dotyczyła właśnie tego, czy i jak poinformować mieszkańców Związku Radzieckiego, ale w ogóle świat o tym, że doszło do katastrofy. Pamiętajmy, że w międzyczasie to powietrze dotarło nad Szwecję i tam zostało też wykryte najpierw elektrowni Forsmark. No a w ślad tego szwedzkie władze zaczęły dopytywać drogą dyplomatyczną Moskwę, co się wydarzyło, no bo po analizie pogody, wiatrów wiedzieli, że doszło do katastrofy. Musiało dojść do czegoś, jeszcze nikt nie wiedział konkretnie do czego, na terenie Związku Sowieckiego i wybrano takie rozwiązanie połowiczne. Czyli z jednej strony rzeczywiście zapadła decyzja, żeby tę informację przedstawić w formie komunikatu TASS, a z drugiej strony przedstawić w taki sposób, ażeby właśnie za żadne skarby nie wzbudzić paniki. Żeby i koniec końców ta informacja była bardzo lakoniczna, bo podano jedynie, że doszło do awarii w czarnobylskiej elektrowni jądrowej, że została powołana komisja rządowa, a poszkodowanym jest udzielana pomoc. Szczególnie to ostatnie pokazywało, że no nie ma ofiar śmiertelnych. No byli poszkodowani, ale skoro jest udzielana im pomoc, no to nikt nie zginął. Ta informacja była podana jako któraś z kolei w dzienniku telewizyjnym Wremia, a w gazetach była wydrukowana w taki sposób, że trudno byłoby zorientować się rzeczywiście, że chodzi o coś istotnego.
Doktor Kamil Dworaczek zbierał w Polsce wszystkie zachowane dokumenty. Podobnie robiono na wschodzie, choć do upadku Związku Radzieckiego w wielkiej tajemnicy. Piotr Pogorzelski, przed laty korespondent Polskiego Radia w stolicy Ukrainy.
Anna Korolewska w Kijowie mówi, że mieszkańcy Ukrainy oficjalnie dowiedzieli się o tragedii dopiero kilka dni po fakcie.
W naszej oficjalnej gazecie Radziecka Ukraina z 29 kwietnia w rogu na trzeciej stronie ukazał się niewielki komunikat mówiący o tym, że doszło do awarii w elektrowni jądrowej i że ofiarom okazywana jest pomoc. To wszystko.
Mieszkańcy Kijowa wiedzieli o awarii wcześniej. Nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, co się stało.
Nikt niczego oficjalnie nie mówił.
Były plotki, ale nikt oficjalnie nic nie mówił. Rządzący wiedzieli, wywozili swoje dzieci i starali się jakoś bronić przed skutkami promieniowania. Była wtedy piękna pogoda, kwitły kasztany, my byliśmy studentami. Spacerowaliśmy, cały czas były otwarte okna. Nie baliśmy się, bo nie wiedzieliśmy, co to znaczy promieniowanie. Widzieliśmy, że coś się dzieje, bo cały czas były myte ulice, ludzi w Kijowie było jakby mniej. Kto wiedział, kto mógł, ten wyjechał.
Co ciekawe, Michał Gorbaczow, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, tak namawiający do głasności i pierestrojki, czyli do otwartości i do zmian, wtedy uparcie milczał. Czy nie docenił skali katastrofy, czy może inaczej, robił wszystko, by z tragedią w Czarnobylu kojarzyli się inni, ale nie on, nie pierwszy sekretarz. Tego już się pewnie nigdy nie dowiemy. Michał Gorbaczow, pierwszy sekretarz, pojawił się publicznie w telewizji dopiero w środę 14 maja, 2,5 tygodnia po wybuchu.
Jak wszyscy wiecie, niedawno spotkało nas nieszczęście, awaria w czernobylskiej elektrowni atomowej. Dotknęła na boleśnie w obywateli radzieckich, poruszyła społeczność międzynarodową.
Wystąpienie Michaiła Gorbaczowa nie ujawniło jednak całej prawdy o czarnobylskiej awarii. Także później władze ZSRR nie mówiły, co się stało w 1986 roku. Anna Korolewska z Muzeum Czarnobyla zaznacza, że przełomem okazał się dopiero rozpad Związku Radzieckiego.
Wszystkie informacje była zasekreczona.
Wszystkie informacje do 1991 roku były utajnione dotyczące awarii i likwidacji jej skutków. Istniał spis składający się z 29 punktów. Wymieniono tam te informacje, które nie mogły przedostać się do opinii publicznej. Chodziło o przyczyny awarii, to jak do niej doszło, ile osób wzięło udział w jej likwidacji, ile było ofiar, jak duży obszar był skażony, poziom promieniowania. Dosłownie wszystko było tajne. Gdy w 1991 roku rozpadł się Związek Radziecki, dokumenty zostały odtajnione. Nie oznacza to, że wszystkie były od razu do naszej dyspozycji. Dosyć trudno było je odnaleźć. Dziś w naszej ekspozycji jest wiele druków z pieczęcią odtajnione.
Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Zapraszam na odcinek 3. Zajrzymy do zakazanej strefy. Jak sądzicie, czy często będzie słychać ostrzegawcze sygnały o promieniowaniu? Ile tak naprawdę było ofiar? Kto kłamał, a kto mówił prawdę? W tym odcinku wykorzystałem nagrania archiwalne Polskiego Radia, fragment reportażu Ireny Piłatowskiej i Ireny Linkiewicz, krajobraz po napromieniowaniu oraz fragment słuchowiska Pewien Człowieczy Los, według książki Swietłany Aleksijewicz. Czytała Elżbieta Karkoszka. Roman Czajarek. Do usłyszenia.
Podcast Polskiego Radia.